Rozprawiamy się z rozczarowaniem po to, żeby uniknąć rezygnacji, żeby obronić się przed pokusą rezygnacji. Jak kiedyś powiedział jeden z naszych braci, z którym pracowałem w fundacji, był bardzo spóźniony i przynosił jakąś zaległą pracę, którą miał wykonać znacznie wcześniej. Przyniósł ją i powiedział: bardzo przepraszam, ale w wykonywaniu tego zadania natrafiłem na wiele przeszkód, z których największą byłem ja sam. Nie bez powodu miał ksywkę Lemur. Ale to zdanie trafia w sedno. Zazwyczaj jest tak, że główne źródło rezygnacji i główne rozczarowanie, z którym musimy się rozprawić i obronić, to jest rozczarowanie samym sobą. Ono dotyczy w perspektywie wiary trzech obszarów. Po pierwsze, takiej postawy, która jest niewłaściwą oceną własnej wartości. To oczywiście jest szersze niż tylko w perspektywie wiary, ale jeśli zmagam się z niskim poczuciem własnej wartości, to bardzo łatwo jest mnie jakoś tak onieśmielić i przekonać do rezygnacji również w więzi z Bogiem. Po drugie, dotyczy ta rezygnacja, może się brać z grzechu, z nieradzeniem sobie z grzechem. I wreszcie po trzecie, z doświadczenia krzywdy. Na każdą z tych, nazwijmy to pokus, czy rezygnacji wobec tych konkretnych sytuacji, chrześcijanin zawsze posługuje się tym orężem, w jakie został wyposażony. I jak pisze święty Paweł w 5 rozdziale listu do Efezjan, tarczą naszą jest wiara i dzięki tej tarczy możemy odrzucić wszelkie rozżarzone pociski złego. Dlatego spójrzmy na te trzy konkretne sytuacje z perspektywy wiary. Jak należy przeżyć doświadczenie związane najpierw z tym niskim poczuciem własnej wartości? O co mi tutaj chodzi? No zazwyczaj tak jest w życiu, że poza tym pierwszym okresem naszego życiorysu jesteśmy nagradzani za to, co osiągamy. Kiedy jesteśmy niemowlęciem, to wtedy wszyscy się zachwycają bez względu na to, czy śpimy, czy płaczemy, czy jesteśmy bardzo pomarszczeni, czy trochę mniej. Wszyscy tam się roztkliwiają nad dzieckiem. I to pewnie jest taki właśnie wyjątkowy czas w życiu ludzi, kiedy są kochani z samego tego powodu, że są. Nie potrzeba nic więcej. Pojawił się na świecie człowiek i jest po prostu obdarzony miłością, afirmacją, takim docenieniem. Chociaż nic nie zrobił, po prostu jest. Ale potem szybko uczymy się tego, że żeby zasłużyć na afirmację, trzeba nam osiągnąć jakieś oczekiwanie, spełnić jakieś oczekiwanie, osiągnąć jakiś cel. A to w szkole tego się szybko uczymy, a pewnie już wcześniej, stawiając babki z piasku, jesteśmy porównywani do tego, czy nasza babka jest tak samo dobra, czy tak samo równa, czy wysoka, nie wiem jaka tam jeszcze, kształtna, jak babka, którą postawił kolega w piaskownicy, czy koleżanka. I tak się uczymy w tym świecie, tak mimochodem, tego, że żeby być afirmowanym, żeby zasłużyć na uznanie, to trzeba coś osiągnąć. A chrześcijaństwo jest taką drogą, która no, w samym już takim pierwszym przybliżeniu kłóci się z tym obrazem. Bo oto Chrystus Pan mówi o braniu krzyża, o tym, żeby się zapierać samego siebie. Mówi, że błogosławieni są cisi, że błogosławieni są ubodzy. W końcu przed oczy stawia nam Kościół świadków Ewangelii, którymi są męczennicy. Jako żywo w ramach swojej kariery odnieśli druzgoczącą porażkę. Stracili majątek, stracili szacunek, stracili uznanie, koniec końców stracili życie. I chociaż my czcimy męczenników jako Kościół po ich śmierci i to często czcimy w taki sposób ze splendorem, to jednak, no, musimy się z tym zgodzić, żadne męczeństwo nie ma w sobie splendoru. Żadne męczeństwo w samym tym fakcie bycia męczonym, zamęczanym na śmierć, nie jest niczym, co byśmy podziwiali. Nie jest też niczym jakimś godnym uznania, taka sytuacja, kiedy jeden człowiek jest przez drugiego zdeptany. No, przecież w tych normalnych kategoriach, w których się posługujemy na co dzień, to wszystko jest po prostu gigantyczną porażką, gigantyczną przegraną. I kiedy ten ideał chrześcijaństwa trafi na grunt takiej niskiego oceniania samego siebie, niskiego poczucia własnej wartości, na kogoś takiego, kto, a zapewniam was, nie są to odosobnione przypadki, kto myśli o sobie z perspektywy osiągnięć i osiągnięciami próbuje zasłużyć na uznanie, ostatecznie na afirmację i miłość, no to jedno z drugim się kłóci i z pewnością nie jest czymś zachęcającym. Albo jest i gorzej, kiedy pokorę, do której Chrystus nas wzywa, potraktujemy jako takie właśnie umniejszanie samego siebie. Umniejszanie. Cały czas odbieranie sobie wartości. A to jest możliwe, uwierzcie mi, i może też ktoś z was to widzi w sobie, że kiedy ktoś z niskim poczuciem własnej wartości, właśnie z małym takim doświadczeniem, takim małym kapitałem doświadczenia miłości, nie ze względu na osiągnięcia, ale ze względu na to, że jest. Jeśli ktoś właśnie, kiedy ma niewielki ten kapitał, zaczyna myśleć o pokorze i przyjmować postawę pokorną, to najczęściej właśnie raczej jeszcze bardziej się umniejsza i pognębia. I wówczas, kiedy taki konglomerat w naszym sercu trafia na inne argumenty, żeby zrezygnować z wiary, to ma świetną pożywkę, świetny grunt, na którym może rosnąć. Zacznijmy od końca. Czym jest pokora? Żebyśmy tę trudność usunęli na bok, zanim wystawimy tarczę wiary i argument, jaki powinniśmy zademonstrować, wystawić właśnie w tej duchowym zmaganiu. Pokora nie jest umniejszaniem samego siebie. Pokora jest prawdą o sobie i jest podstawą życia w tej prawdzie. Zatem w pokorze uznaję swoją małość tam, gdzie jestem mały, swoją słabość tam, gdzie jestem słaby, ale swoją wielkość i swoją siłę tam, gdzie jestem silny i tam, gdzie jestem wielki. A w każdym z nas są i takie elementy. Gertruda von Lefort napisała kiedyś, to taka niemiecka, moim zdaniem wielka poetka chrześcijańska, napisała, że pokora to jest odczytanie godności dziecka Bożego. Odczytanie godności dziecka Bożego. Czyli nie umniejszenie swojej wartości, ale przeciwnie, wywyższenie swojej wartości. Ale nie z samego siebie, tylko z tego, co Bóg wobec mnie uczynił. Kiedy patrzę na siebie w perspektywie tego, co Bóg dla mnie uczynił, okazuje się, że nie mam powodów, żeby umniejszyć samego siebie, żeby sobie odebrać wartość, odebrać sobie jakąś część godności. Przeciwnie, Boża miłość cały czas przekonuje mnie o tym, i to jest ten argument wiary, który wobec tej rezygnacji trzeba byłoby postawić, czy wobec tej pokusy, Boża miłość cały czas mnie przekonuje, że Bóg mnie chce. To jest dowód, taki bym powiedział, wręcz empiryczny. Jeśli prawdziwie jesteśmy przekonani i wierzymy, że Bóg stworzył świat z niczego, to znaczy, że wszystko, co istnieje, nie ma w sobie powodu, żeby być innego niż ten, że Bóg tego chce. Bo ze stworzeniem czegoś z niczego jest podobnie jak z takimi sytuacjami, kiedy myślimy jakąś myśl. To jest podobieństwo, to nie jest doskonała analogia, ale coś nam tłumaczy z tego, co to znaczy stworzyć z niczego. Kiedy myślę daną myśl, nie wiem, myślę sobie o czerwonym trójkącie, tak jak teraz większość z was, to ten czerwony trójkąt tak długo istnieje, jak długo go myślę. Kiedy przestaję o nim myśleć, on przestaje być. Podobnie jest ze stworzeniem. Podobnie. bo nie jesteśmy Bożą myślą. Jesteśmy czymś więcej, ale jeśli faktycznie świat istnieje z niczego, tylko z Bożej woli, żeby zaistniał, to Bóg musi w każdej chwili chcieć tego świata. A Pan Bóg jest Bogiem prawdziwie pięknym w swojej takiej z jednej strony skomplikowaniu, a z drugiej strony prostocie. Ponieważ Pan Bóg całym sobą chce każdej rzeczy. Nie wszystkiego w ogólności, ale każdej rzeczy, a w szczególności każdego wolnego bytu. Dlatego mogę w sposób uzasadniony powiedzieć, Bóg mnie chce. I fakt, że istnieje, dowodzi tego, że Bóg mnie chce. Bez względu na to, jakie nagromadziłem doświadczenie w swoim życiu, czego się dopuściłem i co mi zrobiono. Bez względu na to, co sam o sobie myślę, kiedy patrzę na swoje ciało, to wiem, że Bóg chce każdej cząstki mojego ciała. I dlatego jestem. Gdyby Bóg mnie nie chciał, to by było nic na miejsce mnie samego. Bóg mnie nie stworzył z jakichś wcześniej istniejących elementów. Nie jestem jakimś przypadkowym efektem szeregu zrodzeń, który mnie poprzedza. Nie, Bóg mnie chce. I kiedy sam o sobie myślę w sposób taki niedowartościowujący, nie dający wyrazu tej godności, jaką mam, no to wtedy warto, żebym spojrzał na swoje dłonie. Bo każda cząstka tych dłoni mówi o tym, że Bóg mnie chce właśnie teraz, w każdym momencie mojego życia, w każdej chwili mojego istnienia. Zawsze jest to dowód na to, że Bóg teraz aktywnie chce mnie i to chce mnie całym sobą. To jest rodzaj miłości Boga Stworzyciela, która nas wyprzedza i która jest fundamentem naszego istnienia. Wszystkiego tego, co ze sobą zrobimy, co nam się przydarzy, wszystkiego. To jest u samego rdzenia, u samego fundamentu nas jest Boże chcenie, Boża afirmacja. I to jest coś, na co nie można zasłużyć. Nie można na to zasłużyć, ponieważ nikt siebie nie wymyślił, nikt siebie nie urodził, nikt nie sprawił, że jest. To się dostaje. I miłość Boga Stworzyciela, Boga Ojca jest miłością, która nas wyprzedza i daje nam w każdej chwili ten dowód na to, że On nas kocha. I co więcej, On nas kocha w taki sposób, który faktycznie realizuje tę definicję, którą odkrył Marcel, definicję miłości. Powiedzieć komuś, kocham Cię, to powiedzieć mu, żyj wiecznie. Bóg chce, żebym żył wiecznie. Ja, który tutaj jestem przed wami, wy, którzy jesteście wobec siebie i wobec mnie, Bóg nas chce na wieczność. I to jest rozmiar Jego miłości. I każdy włos na twojej głowie mówi właśnie o tym. Chcę, żebyś był na wieczność. Jeśli nachodzi nas pokusa rezygnacji dlatego, że samych siebie umniejszyliśmy, to jest właściwą drogą powrót do tej prawdy wiary. Ale z drugą przyczyną, dla której możemy być zrezygnowani, jest grzech. I to jest o wiele trudniejsza sprawa, no bo przecież grzech jest czymś, co ja zrobiłem. Grzech jest czymś, co wybrałem i grzech jest odwróceniem się od Boga. A zatem uchyleniem czy zerwaniem tej więzi z Nim. Paradoksalnie ten punkt pierwszy, o którym mówiłem, wciąż jest w mocy. Nawet kiedy zgrzeszę, widzę, że nie znikam, a więc Bóg dalej mnie chce. No ale to nie zmniejsza odpowiedzialności. To nie zmniejsza winy. To, że odwróciłem się od Boga. A wina zaciągnięta wobec największego autorytetu, wobec Boga właśnie, kogoś obdarzonego najwyższą czcią, jest zawsze na miarę autorytetu, który się obraża. Nawet jeśli dotyczy rzeczy, wydawałoby się, nie tak spektakularnych, jakimi zresztą większość naszych grzechów jest, raczej jest mało spektakularna. A jednak jest to coś, co jest moim odwróceniem się od Boga. I wobec grzechu, w szczególności jeśli grzech się ponawia i wraca, często spotykam takie osoby, pojawia się rezygnacja. No już dosyć tego próbowania i dosyć udowadniania sobie samemu, że nie jestem w stanie osiągnąć tego, czego Chrystus ode mnie chce. Dosyć już tego, tych prób, które wszystkie kończą się fiaskiem. To bardzo łatwo prowadzi do zniechęcenia i do takiej właśnie rezygnacji, ponieważ rozczarowuje się swoją siłą, rozczarowuje się swoimi zdolnościami spełnienia Bożej woli. Tak na marginesie pozwólcie, że powiem, że często dzieje się zupełnie odwrotnie i to wcale nie znaczy, że lepiej, ponieważ często spotykam takie osoby, które w ogóle całe swoje życie duchowe czy wewnętrzne, życie prowadzone wobec Pana Boga, ograniczają do obszaru grzechu. Że jak grzechu nie ma, to też nie ma szczególnego zaangażowania. Jak się grzech popełni, no to wtedy jest spowiedź i wtedy jest takie przejęcie się swoją więzią z Panem Bogiem. Jakby więź z Bogiem ograniczała się do tego, żeby właśnie przeżyć sytuację grzechu. Mówię o tym dlatego, że to naprawdę jest dosyć powszechne, a moim zdaniem bardzo wadliwe, ponieważ właśnie często dlatego nie możemy z tej pętli grzechu się wydobyć, bo tak bardzo ograniczamy swoje życie z Panem Bogiem do przeżywania grzechu. To tak na marginesie. Jaką postawę należałoby mieć wobec, czy przyjąć wobec własnego grzechu, tak żeby on nie prowadził mnie do rezygnacji, ale do większej zażyłości z Bogiem? No tutaj wchodzimy na obszar odkupienia i myślenia o odkupieniu, czyli o tym, co zrobił dla nas Chrystus. Chrześcijaństwo jest niezmiernie trudną wiarą, niezmiernie trudną religią. Ja zawsze złośliwie mówię, że nie mam pojęcia, jak opowiedzieć dzieciom o chrześcijaństwie, ponieważ w centrum chrześcijaństwa jest krzyż Jezusa Chrystusa. I najbardziej istotną prawdą wiary, taką wobec której trzeba się osobiście opowiedzieć, jest męka naszego Pana i Jego śmierć za grzeszników. Święty Paweł, o którym wspominałem wczoraj, przez wiele lat swojego życia, co widzimy w listach, mierzył się z tą prawdą. Z tą prawdą, że oto Chrystus oddał życie za grzeszników. I Paweł uważa, w liście do Rzymian, w 10 rozdziale, w 8 wersecie o tym pisze, że to jest takie słowo centralne naszej wiary, uwierzyć w to, że Chrystus jest Panem i że Bóg Go wskrzesił z martwych. To, że jest Panem, to znaczy, że jest Bogiem, to, że Go wskrzesił z martwych, to znaczy, że przeszedł przez realną śmierć. Jak to Paweł uzasadnia w kolejnych wersetach tego rozdziału? Mówi, bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami do zbawienia. Sercem przyjęta wiara, czyli sercem przyjęta wiara w to, że Chrystus jest Panem, a Bóg Go wskrzesił z martwych, prowadzi do usprawiedliwienia. Usprawiedliwienia wobec czego? Właśnie wobec grzechu. Paweł będzie tą prawdą się zajmował cały czas w swoich listach, co chwilę ona wraca. Ale najpierw stańmy wobec Chrystusa ukrzyżowanego, tego, który przeszedł przez śmierć do życia, po to, żeby przyjąć na siebie winę naszego grzechu. Bo to jest kluczowe. Jeśli twój grzech jest tak naprawdę opowieścią o tobie, to prędzej czy później, a raczej bardzo szybko, będzie prowadził do zniechęcenia i goryczy. Jeśli twój grzech jest tylko tą opowieścią, która ciebie dotyczy, jeśli ty swój grzech przeżywasz właśnie w taki sposób, że to ty jesteś ten biedny, bo właśnie znowu zgrzeszyłem, znowu mi się nie udało, bo znowu zrobiłem to samo, bo kolejna sytuacja, w której dowiodłem, że jestem, nie wiem, bufonem albo kimś innym. Jeśli ty jesteś w centrum, jako ten skrzywdzony głównie, pierwszy pokrzywdzony przez grzech, to tak, to zaprowadzi ciebie do smutku, do zniechęcenia, do rozgoryczenia. Trzeba najpierw myśleć o tym, który stał się człowiekiem po to, jak to mówi święty Jan w Ewangelii świętego Jana, notabene Jan Chrzciciel w Ewangelii Jana Ewangelisty, że On przyszedł, żeby wziąć na siebie, żeby nieść grzech świata. O nim trzeba najpierw myśleć. O tym, który obarczył się moim grzechem. Po co? Po to, żeby spłacić Bogu wszystko to, czego... No to jest taka teologia, przynajmniej nie umiem tego powiedzieć szybko, a tak patrzę z niepokojem na zegarek. Zostawmy to w takim tylko jednym zdaniu. Po to, żeby nasz grzech odpokutować wobec Boga Ojca. Nie, żeby przyjąć za nasz grzech karę na samego siebie. Ja wiem, że to brzmi groźnie i tak dalej, ale uwierzcie mi, to jest prawda, tylko trzeba byłoby kilka zrobić przypisów i to powiedzieć. Ale jak ostatnio się, będąc z wami na spotkaniu w duszpasterstwie, przekonałem, wy macie bardzo rozległą wiedzę teologiczną, więc mam nadzieję, że na razie mogę zostawić to tutaj. Chrystus przyjmuje na siebie winę naszego grzechu po to, żeby ją odpokutować, wynagrodzić Bogu Ojcu. To jest coś, co się nie mieści w głowie. A jeśli się mieści, to raczej chyba nie zmierzyliśmy się z realnością tych słów. Oto ktoś postanawia, i to ten ktoś jest Bogiem odwiecznym, postanawia, że stanie się człowiekiem po to, żeby pokutować za moją winę, żeby obarczyć się moją winą, moim grzechem. Żeby przyjąć go, odpokutować i faktycznie zmazać, czyli właśnie usprawiedliwić mnie z mojej winy. Kiedyś, kiedy byłem w nowicjacie, to mieliśmy chórek tam, gdzie teraz jest duszpasterstwa takiej akademickiej. I miałem pozwolenie od ojca magistra, żeby w Wielkim Poście modlić się tam wieczorami. I kiedyś się tam modliłem właśnie zgodnie z tym pozwoleniem i miałem takie doświadczenie bardzo takiej realnej przepaści, która dzieli mnie od Chrystusa. Dlatego, że ja nigdy nie zrozumiem, co to znaczy być pokornym. Miałem taki moment takiej głębokiej świadomości tego, że jestem pyszałkiem i że mnie to oddziela od Chrystusa tak ostatecznie, że nie jestem w stanie do Niego się zbliżyć, poznać Go, przyjąć, ponieważ On jest pokorny, a ja jestem pyszny. To było bardzo przejmujące doświadczenie, takie, w którym zrozumiałem, czy raczej przeczułem, bym powiedział, właśnie to zło grzechu, że zło grzechu polega na tym, że mnie oddziela od Chrystusa. I czego bym nie zrobił, jak bardzo bym się nie wytężał, nie jestem w stanie pokonać tej przepaści pomiędzy mną a Nim. I wtedy właśnie jakoś miałem takie głębokie przekonanie, że Chrystus mnie usprawiedliwia. To znaczy, On obarcza się moim grzechem. I że to On znosi przepaść, czy jakoś ją pokonuje pomiędzy mną a Nim. Że On mnie usprawiedliwia. Opowieść o grzechu z jednej strony jest tą właśnie opowieścią o przepaści, ale z drugiej strony jest opowieścią o tym, co Chrystus dla mnie robi. On, żebym nie pozostał na jednej grani tej przepaści, staje się człowiekiem i obarcza się moim grzechem i cierpi mękę na krzyżu, umiera i zostaje pogrzebany. Jeśli chcemy zmierzyć się z prawdą o grzechu, to trzeba nam stanąć pod krzyżem i przyjąć to, że Chrystus umiera dla mnie, że to nie dzieje się w ogólności dla świata. Oczywiście to obejmuje wszystkich ludzi, ale każdego z osobna, każdego po imieniu. I żeby być człowiekiem wierzącym i właściwie przeżyć prawdę swojego grzechu, myślę, że trzeba stanąć pod krzyżem i naprawdę chcieć przyjąć zbawienie w Jezusie Chrystusie. Święty Paweł, kiedy zajmuje się tym tematem, mówi w liście do Galatów w 2 rozdziale, że Bóg nas tak umiłował, że swojego Syna wydał za nas. A chwilę później, tam 20, niespełna 20 wersetów dalej, w tym samym rozdziale, mówi: Bóg mnie tak umiłował, że samego siebie wydał za mnie. Bóg mnie tak umiłował, że samego siebie wydał za mnie. Nasz grzech od momentu śmierci Chrystusa nie jest ostatecznym słowem. Nie jest po grzechu odkupionym. Grzech nie musi prowadzić do właśnie potępienia, którego wcześniej sami sobie udzielamy, a potem stałoby się rzeczywistością. Nie. Można przyjąć zbawienie w Jezusie Chrystusie, który przez swoją śmierć mnie usprawiedliwił. I właściwe myślenie o grzechu nie niweluje tego, jak on jest zły i potworny, jak jest bardzo ohydny i nie niweluje tej prawdy o jego istocie, że jest odwróceniem się od Boga. Ale jednocześnie nie pozostawia nas w tym miejscu. Tylko dzięki Chrystusowi opowieść o grzechu może być opowieścią o grzechu odkupionym. Takim, który pomimo niego, albo może ze względu na niego, i tak Bóg okazuje mi miłość. I znowu Paweł o tym mówi, Bóg nam to objawił zanim, kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami. Chrystus odkupił moje przyszłe grzechy również. Dlatego ten grzech nie jest ostatnim słowem na mój temat. Ale odkupienie w Jezusie, przyjęte przeze mnie, jest ostatnim słowem. Ten, kto ustami wyzna, że Jezus jest Panem, zostanie zbawiony. Jeśli uznam, że Chrystus jest większy od mojego grzechu, a zarazem stanę pod krzyżem i przyjmę odkupienie od Niego płynące. Nie jakieś takie, wiecie, rozmglone, niewyraźne, jakiś taki eter, który gdzieś tam sobie krąży, ale odkupienie, które jest realnie w krwi Chrystusa Pana. Nie trzeba nam stanąć wobec krzyża, ale nie po to, żeby jeszcze bardziej się pognębić, tylko żeby z jednej strony zobaczyć grozę grzechu, ale z drugiej strony wielkość Bożego odkupienia, Bożej miłości. Chrystus naprawdę przez swoją śmierć powiedział, chcę, żebyś żył na wieki. I zobaczcie, jak zdumiewająca jest ta prawda. On na jednej szali kładzie swoje życie, a na drugiej moje. I mówi, tak bardzo mi zależy na tym, żebyś żył na wieki, że oto oddaję samego siebie. Żebyś ty mógł być zbawiony. Żebyś ty mógł faktycznie być w jedności z Bogiem pomimo twojego grzechu. To ja oddaję samego siebie. Paweł, kiedy o tym pisze w liście do Rzymian, mówi, przecież to się nie mieści w głowie. Tak dokładnie napisał. Ale mówi, nawet za kogoś sprawiedliwego nie jest łatwo umrzeć. No może się zdarzyć. Ale za grzesznika? Za kogoś, kto właśnie po raz kolejny okazuje wzgardę, okazuje obojętność, okazuje jakiś bunt? A Chrystus tego dokonał. Bo chce, żebyś żył wiecznie. Prawda o grzechu przeżywana z Bogiem to jest taka prawda, w której rany stają się perłami. Kiedy byłem w liceum, to furorę robiła taka książeczka Daniela Ange, francuskiego księdza, który wcześniej był przez lata diakonem, ale na prośbę Jana Pawła przyjął święcenia kapłańskie i założył taką wspólnotę, chyba się nazywa Życie i Światło, albo jakoś podobnie. I w tej wspólnocie ewangelizował, ale oprócz tego właśnie tam pisał książeczki. Taką książeczkę popełnił Zraniony Pasterz. Zaczytywaliśmy się tym jako młodzi wierzący ludzie. Większość z nas nad tą książeczką płakała, bo ona taka była wzruszająca. Nic z niej nie pamiętam, powiem szczerze, nic z niej nie pamiętam. Ale pamiętam, że tam było takie jedno zdanie, czy jeden taki obraz, że rany grzechu, które są przyjęte przez Chrystusa, stają się w nas perłami. Tak jak z tą perłą, wiecie, że perła musi być zraniona, żeby stała się perłą. Nie? Ta małża musi być zraniona, żeby stała się perłą. Znaczy, żeby tam powstała w niej perła. Podobnie się dzieje z grzechem. Że mój grzech jest czymś ohydnym, ale przyjęty przez Chrystusa i odkupiony, staje się opowieścią o Bożej miłości. I wreszcie trzecia sytuacja, która może nas prowadzić do zniechęcenia i rozczarowania, w konsekwencji rezygnacji z wiary, to jest doświadczenie krzywdy. To jest bardzo trudne mówić o krzywdzie, w szczególności wtedy, kiedy krzywdy doznało się niewiele. Niemniej jednak, myślę, że każdy z nas jakieś ma takie przeczucie, że kiedy jesteśmy krzywdzeni, to coś w nas zamiera. Jakoś się kurczymy, zamrażamy, stajemy się mniej żywi. Tak wewnętrznie i zewnętrznie. I teraz słyszymy nauczanie Chrystusa, że trzeba przebaczyć. Z tym w sytuacji prawdziwej krzywdy bardzo często wiąże się taka pokusa myślenia, że Bóg bardziej ma na myśli w sercu mojego krzywdziciela niż mnie, który zostałem skrzywdzony. I bardzo łatwo jest mówię to, bo znam takie historie, odrzucić Chrystusa i Jego nauczanie, dlatego że On staje po stronie mojego prześladowcy. To się wiąże z tym, że mamy źle ustawione myślenie o przebaczeniu. I najpierw pozwólcie, że tym się zajmę. Przebaczenie nie jest usprawiedliwieniem zła. I przebaczenie nie jest pobłażliwością wobec zła, o czym wczoraj mówiłem. Przebaczenie jest, jak Chrystus o tym naucza, darowaniem długu. Darowaniem długu. Takim się posługuje obrazem w Ewangelii, kiedy uczy o przebaczeniu. To znaczy darowaniem komuś długu, który zaciągnął wobec mnie. A więc przebaczenie jest przede wszystkim rezygnacją z rewanżu. Bo jeśli ktoś mnie skrzywdził, to naturalnie domagam się, i to jest według sprawiedliwości słuszne, żeby mi to zwrócił, co mi zabrał przez krzywdę. Czy to jest, nie wiem, moja godność, czy moje dobre imię, czy zdrowie, czy moja własność, czy cokolwiek innego. Cokolwiek, czego zostałem pozbawiony przez czyjeś złe postępowanie, przez jakąś krzywdę, którą mi wyrządzono. I Chrystus wzywa nas nie do tego, żebyśmy się pojednali z tym krzywdzicielem. To czasem jest możliwe, a czasem nie. Ja zawsze daję przykład tego, jak się pojednać z gościem, który urwał mi lusterko i pojechał dalej. Myślę o samochodzie oczywiście. No nie zawsze pojednanie jest możliwe. Chrystus z pewnością nie mówi usprawiedliwi tego człowieka. Nie mówi też zapomnij, co się stało, bo przebaczenie nie jest amnezją. Nie mówi też żadnych innych rzeczy. Mówi przebacz, to znaczy daruj dług. Zrezygnuj z rewanżu. Ten rewanż możemy próbować odnieść na wiele różnych sposobów. Najczęstszy to jest taki, że nosimy w sobie myśli o tym, co byśmy temu komuś zrobili, gdybyśmy mogli. Czasem jest tak, że zamiast nosić myśli w sobie, wyjawiamy je innym i zaczynamy o tym kimś rozmawiać, plotkować, obmawiać go i przeżywać tę złość, która nas trapi, która nas gryzie publicznie. Albo właśnie tak żyjemy z tym człowiekiem, że wciąż jesteśmy mu niechętni, wciąż jesteśmy wobec niego jacyś tacy no, nieprzejednani, dlatego że chcemy, żeby nam wyrównał to, co się stało wcześniej. Przeproś, to ja ci przebaczę. Znamy tą frazę. Nie, Chrystus mówi, przebaczenie jest decyzją, że rezygnuję z tego, co mi zabrano i nie domagam się zwrotu. Dlatego też przebaczenie nie jest czymś, co dzieje się w takiej skośnej relacji. No bo często też myślimy sobie, Pan Bóg przebacza, święci przebaczają, te wielkie ideały moralne, jak Juran ze Spychowa, przebaczają, no ale nie ja. Ja jestem ten mały. Nie czuję się taki właśnie wielki do przebaczenia. A Chrystus czyni przebaczenie warunkiem wstępnym do otrzymania zbawienia. A jak to powiedział jeden z mądrych jezuitów, powinienem się jeszcze nauczyć jego nazwiska, cały czas zapominam, Bóg niczego, co jest konieczne do zbawienia, nie czyni trudnym. Bóg niczego, co jest konieczne do zbawienia, nie czyni trudnym. Przebaczenie jest warunkiem wstępnym, zatem nie może być czymś, co przerasta nasze możliwości. To nie jest tak, że tylko ci idealni przebaczają. Nie. Ja mogę zrezygnować z rewanżu. Mogę zrezygnować z odzyskania tego, czego zostałem pozbawiony. Jeśli nie mogę sam z siebie, to mogę w imię Jezusa Chrystusa, który mnie do tego uzdalnia. I to jeżeli chodzi o przebaczenie. Żebyśmy nie mieli tego fałszywego wyobrażenia. A wracam do wątku głównego. Krzywda, która zamraża, która sprawia, że jesteśmy jacyś tacy właśnie skarleni. Na to odpowiedzią wiary jest opowieść i rzeczywistość Ducha Świętego. Tego, którego w kredo nazywamy ożywicielem. I tego, o którym mówimy również w kredo, pocieszycielu. Bóg nas tak pokochał, że nie dość, że w każdej chwili podtrzymuje nas w istnieniu. Nie dość, że Jego Syn oddał za nas życie, żebyśmy mogli żyć wiecznie. Ale już teraz chce, żebyśmy byli zamieszkiwani przez tego, kogo nazywamy pocieszycielem i ożywicielem. I tutaj dochodzimy do takiej prawdy o wierze, która wydaje mi się, im dłużej żyje, trudniejsza, a nie łatwiejsza. Że wiara jest przyjmowaniem. że wiara jest właśnie przyjmowaniem tego, co Bóg dla mnie przygotował. I wprawdzie o Duchu Świętym to jest rzecz najbardziej kluczowa, że to, co ja mogę zrobić, żeby przyjąć Ducha Świętego, to jedynie poprosić, żeby On chciał we mnie mieszkać. Nie mogę zrobić nic więcej. Nie mogę się w jakiś taki sposób wysilić, który zagwarantuje mi, że Duch Święty we mnie zamieszka. Nie, ja mogę co najwyżej poprosić i przyjąć przez wiarę fakt Jego zamieszkiwania we mnie. Kogo? Tego, który jest prawdziwie pocieszycielem, obrońcą. Ja bardzo często o tym mówię, też mówiłem o tym wczoraj, że Bóg jest Bogiem sprawiedliwym. Żadna moja krzywda nie jest zapomniana i żadna moja krzywda nie zostanie bez odpowiedzi Bożej. Tego jestem pewien. Skąd ta pewność? No stąd, że przyjmując Ducha Świętego, On mnie w tym upewnia, że to nie jest tak, że Bóg stoi po stronie moich prześladowców. Nie, nie. On stoi, bo On jest we mnie, On jest ze mną. Pamiętacie ten psalm, który 23, który często śpiewamy, Pan jest moim pasterzem. Tam jest powiedziane, że chociażbym szedł przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Wcale wiara nie jest taką drogą, w której Pan Bóg usuwa przeszkody. Nie, często jest właśnie drogą przez ciemną dolinę i wcale nie wiadomo, czym się ta dolina skończy. Często jest tak, że wchodząc w ciemną dolinę, chcielibyśmy, żeby Pan Bóg zapalił światło, a On tego nie robi. A jednak On jest ze mną, nawet wtedy, kiedy prowadzi mnie przez ciemną dolinę. To On jest tym, który jest ze mną, nawet wtedy, kiedy doświadczam krzywdy. Kłopot, jaki z tym się wiąże, jest taki, że my byśmy chcieli po swojemu. A przyjęcie Ducha Świętego jest wtedy owocne, kiedy faktycznie działamy według Jego zamysłu. Co On na myśli? Kiedyś niektórzy bracia, przygotowując się do kapituły prowincjalnej, przygotowali taki wniosek, który mojego wcześniejszego przeora i mnie miał postawić w stan oskarżenia. No ale nie trafiło na byle kogo, że tak powiem skromnie, dowiedziałem się o tym i zacząłem przygotowywać strategię obronną. No i tam z prowincjałem na linii, z przeorem byłem na linii, ustalamy różne rzeczy. Ale taki chodziłem struty z tą sytuacją, no bo jest to sytuacja niewygodna, przyznacie. I wtedy przyjechał do mnie mój brat. Mój młodszy brat jest moim osobistym prorokiem. I przyjechał tutaj do Poznania, poszliśmy razem na jakąś kolację czy piwo i on tak widzi, taki struty jestem. Mówi, co taki struty jesteś, nie? No ja mówię mu o tej sytuacji, nie? Że jest taka banda, trojga, która tam próbuje właśnie wyciągnąć jakieś sprawy i tam oskarżać i tak dalej. I on tak na mnie patrzy i mówi, tej, no ale oni ci nie mogą niczego zabrać, bo ty wszystko oddałeś Chrystusowi. I wtedy nogi by się pode mną ugięły, gdybym stał, ale że siedziałem, to tylko tak wewnętrznie się nogi mi ugięły, bo on mi uświadomił, że właśnie tu jest kłopot. Nie oddałem wszystkiego. Dlatego tak tę sytuację przeżywam, tak się z nią noszę, tak ją przeżywam właśnie jako krzywdę i tak dalej. Gdybym oddał Chrystusowi moje dobre imię, gdybym oddał Chrystusowi to wszystko, co ta sytuacja mogła jakoś naruszyć, to przecież byłbym ochroniony. Byłbym wciąż w tej sytuacji, chociaż idę przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, bo jesteś ze mną. Ale dlatego, że tak kurczowo się trzymam swojego dobrego imienia i tego wszystkiego, co z tym jest związane, no to w tym kawałku nie idę razem z Nim. A wobec tego On nie może być moim obrońcą. On nie może być moim pocieszycielem. On nie może być tym, który ożywia moją duszę. I tu jest jedyna taka trudność, którą trzeba w sobie rozpatrzeć, kiedy przeżywamy krzywdę. Czy aby przypadkiem to, że tak, a nie inaczej ją przeżywamy, nie jest wynikiem tego, że bardziej się uczepiłem jakiejś wartości w sobie, niż tego, żeby moim pocieszycielem był ten, którego proszę, żeby do mnie przyszedł. Duch Święty. A Chrystus Pan w 14 rozdziale Ewangelii Świętego Jana bardzo wyraźnie mówi, że ten, kto uwierzy, ten, kto przyjmie Jego nauczanie, jest tym, w kim zamieszka Chrystus wraz z Ojcem dzięki Duchowi, którego On pośle. To jest jednocześnie odpowiedź na to pytanie, które Chrystus stawia w Ewangelii. Pierwsze zdanie w Ewangelii świętego Jana, jakie Chrystus wypowiada, to jest pytanie, czego szukacie? I na to uczniowie mówią, nauczycielu, gdzie mieszkasz? I Chrystus przez drogę z uczniami pokazuje im, gdzie mieszka. Najpierw dowiadują się, że mieszka w Ojcu, ale potem dowiadują się, że On mieszka w sercu tego, kto przyjmuje Ducha Świętego. I to jest to, czego szukamy tak najgłębiej, tak w rdzeniu naszej osoby. Szukamy tego Bożego zamieszkania, bo do tego zostaliśmy stworzeni. Zatem jeśli najdzie ciebie pokusa zniechęcenia i rezygnacji, to przyjrzyj się, skąd ona się bierze i użyj wiary jako tarczy, żebyś mógł zgasić rozpalone pociski złego.